Panie, będzie Bogu naszemu. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego o modlitwie, o przynoszeniu przed Boga naszych spraw, naszych potrzeb, przed tą modlitwą, którą będziemy mieć. Pierwszy fragment jest z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Ewangelia świętego Mateusza, 18 rozdział, 19 wiersz i dalej. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej, zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przeprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad posługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Dlaczego czytałem te dwa fragmenty? Prośba do Boga, rzecz, którą uzgodnimy, i przebaczenie. Wiemy, że w Biblii te dwie rzeczy są nierozłącznie ze sobą połączone. Czy wiemy to? Przebaczenie z wysłuchaniem naszej modlitwy. Przebaczenie, kiedy my przebaczamy naszym wrogom, wtedy Bóg może wysłuchać naszych próśb, może spełnić te rzeczy, o które prosimy. Kiedy Jezus wypowiada słowa, że o cokolwiek poprosicie, uzgodnicie między sobą, będziecie prosić, Piotr, jest napisane, wtedy przystąpił Piotr do niego, kiedy powiedział te słowa: ile razy mam odpuścić grzechy bratu memu, kiedy zgrzeszy przeciwko mnie? Jezus, tak jak wiemy, nie ogranicza tego do 7 czy do 77 razy. Ale bardzo istotny jest ten fakt, ta przypowieść, która jest dalej, która mówi o tym, że pewien sługa został wysłuchany. Przyrównajmy do takiej modlitwy. Ten sługa, który miał ten potężny dług, tam jest 10 tysięcy talentów. To jest bardzo potężna suma na tamte czasy. Jeden talent to była naprawdę duża suma, a nie mówiąc już o 10 tysiącach. To był potężny majątek. I przyrównajmy to do modlitwy, kiedy ten sługa został wysłuchany, ten dług został mu darowany. Ale w sercu tego sługi nie było odpuszczenia dla innego współsługi, który mu był dłużny 100 denarów. I ten pan, który porównamy do Boga, z powrotem wtrącił tego sługę, ponieważ nie było przebaczenia w jego sercu. Wybaczenie jest warunkiem wysłuchania naszych próśb. Chciałbym jeszcze przeczytać fragment Słowa Bożego z Ewangelii Marka, też mówiący o tym samym. Może nie o tym samym, ale tak jeszcze może bardziej pokazującym, o czym mówiłem. Marek, Ewangelia Marka, 11 rozdział od 20 wiersza. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni i wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Niech to zabłatnie głęboko w naszym sercu przebaczenie i odpuszczenie i tych może rzeczy, które ktoś, nie wiem, słusznie zrobił, czy niesłusznie. Nie na tym polega odpuszczenie. Myślę, że o tym dobrze wiemy. Bóg nie warunkuje tego w ten sposób, że jeżeli ktoś tam słusznie uczynił, to mu odpuść, a jeśli nie słusznie, to nie odpuść. Bóg każe nam wybaczać i odpuszczać. I jeśli w sercu coś mamy, to kiedy, tak jak jest napisane tutaj, gdy stoicie, zanosicie modlitwę, odpuszczajcie. Niech w naszym sercu, z niechnoczonego serca przyjdzie odpuszczenie dla naszych winowajców. I tych, nie wiem, z dzisiejszego dnia, wczorajszego, czy z tych sprzed 10 lat. Tak czasami jest, że przychodzą, bo jakieś sprawy i doszukujemy się winnych w sprawach, które już dawno nie mają, nie wiem, znaczenia, nie mają już miejsca. Czasami ci ludzie nie żyją, ale w naszym sercu mieszka ta wina tego człowieka. Wspominamy, a ten zrobił mi tak, czy tak. A tamten się zachował tak, powiedział coś takiego. Odpuszczajmy, aby Bóg mógł odpuścić nam nasze winy. I wtedy możemy przychodzić na kolana do Boga i modlić się. I Bóg z pewnością nas wysłucha, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. Amen.
Chwała naszym Panu. Chciałem dzisiaj przeczytać krótki fragment z Ewangelii Łukasza. 22 rozdział. I 47 werset i niżej. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 47 wersetu. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane: i zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go, a Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Jedno z takich najbardziej chyba dramatycznych też miejsc, które mówi o takiej okropnej zdradzie człowieka. Pocałunek, z czym się nam kojarzy w ogóle pocałunek? Jak świat światem, pocałunek zawsze się kojarzy z wyznaniem uczuć, sympatii, pożegnania, powitania. I pocałunek zawsze kojarzy się, powinien się kojarzyć, jest przyjmowany jako coś pozytywnego, jako pozytywne relacje między człowiekiem a człowiekiem. Nie można inaczej sobie tego wyobrazić, prawda? Pocałunek to jest coś pozytywnego. Pocałunkiem wyrażamy nasze uczucia, dobre uczucia względem drugiego człowieka. Są oczywiście też i inne pocałunki. Taki, jeszcze pamiętam, jeszcze jak byłem młodszy, czytałem czy oglądałem, był tak zwany pocałunek śmierci. W pewnych kręgach, no niezbyt, te kręgi to nie są takie, że tak powiem, pozytywne i tam jest takie określenie i coś takiego też tam działa prawdopodobnie, jak pocałunek śmierci. Kiedy ktoś całował drugiego, wydawał, to był tak właśnie tak zwany pocałunek śmierci, wydawał na niego wyrok śmierci. Także człowiek potrafi to, co jest, to, co powinno być pozytywne i to, co jest odbierane, przekształcić to w coś bardzo ohydnego. To, że Judasz pocałował Jezusa, to też wynika taka też inna, bo tak zastanawiałem się, czy gdzieś jest kolwiek napisane, że Pan Jezus, kiedy witał się z apostołami po jakimś tam małym rozstaniu, czy był pocałunek. Nie znajdziemy tego, ale wynika z tego, że Judasz przyszedł i powiedział, kogo pocałuje, to jest oczywiście, to jest, ale to też wynika z tego, że oni, że całowali się, kiedy spotykali się po jakimś czasie, ten pocałunek był normalną rzeczą. Apostołowie całowali Pana Jezusa, czy Pan Jezus, i to było coś normalnego, a zarazem też wynikało z takiej właśnie przyjaźni, z pozytywnych uczuć. Ale Judasz posunął się do takiego bardzo ohydnego czynu. Przyszedł i pocałował. Pan Jezus nie dał się zaskoczyć. W Ewangelii Mateusza przeczytałem, że przyjacielu, po co przychodzisz? Takie, oczywiście Pan Jezus wiedział, po co on przyszedł, ale nazywa go jeszcze przyjacielem. Bo przyjaciel dokonuje takiego właśnie gestu, takiej formy powitania. Ale w drugim miejscu Judasz słyszy okropny wyrok. Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Czy może być pocałunek inny, czy forma może być inna? Kiedy Judasz przyszedł i pocałował, myślę, że pozostali apostołowie mogli myśleć, że Judasz nie robi nic złego, prawda? Zawsze to robił, zawsze oni to robili, oni wiedzieli, co mieli w swoich sercach, kiedy przychodzili i to czynili. Kiedy się witali, oni wiedzieli, co za tym idzie. Często my możemy robić lub odbierać pewne rzeczy w bardzo pozytywny sposób. Ale też prawdą jest, że można to robić, można wysyłać sygnał, ten pozytywny sygnał, oto całuję, oto na przykład mówię nawet przepraszam, a w sercu może być zupełnie co innego. Może być zdrada. Może być nienawiść. To jest takie bardzo niebezpieczne, że diabeł może nas na tyle oszukać, że my robimy te rzeczy, ale w sercu mamy zupełnie co innego. I nikt, powiem, tego nie widzi. Nikt nie jest w stanie przeniknąć naszego serca, prawda? I my możemy to czynić. Marcin właśnie mówił o pewnej rzeczy, bo też chcę do tego nawiązać, że musi być przebaczenie. My nas nie musimy wypowiadać pewnych rzeczy, nawet negatywnych w stosunku do niego, do drugiej osoby, ale możemy nosić ukrytą niechęć do drugiego człowieka. Możemy nawet całować się pocałunkiem świętym, prawda? Bo tak mówi Biblia. Ale mieć w sercu nieprzebaczenie. Mieć w sercu coś negatywnego. Ale nie ma Jezusa, powiem fizycznie wśród nas, który by powiedział, który gdyby ktoś właśnie miał, powiedział, słuchaj, ale ty masz nienawiść do mnie, całujesz mnie, a masz nienawiść do mnie. Tak jak powiedział Judasza, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego, dokonujesz strasznej zdrady. Okropną rzecz uczynił Judasz. I z drugiej strony też, jak człowiek może być zepsuty? Wiedział, co to jest pocałunek. Wiedział, co czyni. Wiedział, że za tym idzie zdrada, że przyszedł wskazać i wiedział, że pojmą go, że go osądzą. Jak był zepsuty już Judasz, że nie wahał się przyjść i pocałować Jezusa Chrystusa i za tym wiedział, co się kryje. Jakby wysłał sygnał pozytywny, ale to jakie były konsekwencje tego? Jakie były motywacje tego? Coś okropnego. Do czego człowiek może być zdolny? Do czego człowiek może się posunąć? A może inaczej, nie posunąć. Jak człowiek może poprzez grzech, poprzez właśnie jakąś niechęć, nienawiść, zazdrość i inne rzeczy doprowadzić swój stan, że wydał nawet Jezusa Chrystusa. I teraz mówimy, no ale to Judasz taki był, jedyny prawdopodobnie pierwszy i ostatni, który posunął się do takiego czynu. Dzisiaj ludzie posuwają się do takich samych czynów. Mają kogoś w nienawiści, czują do niego właśnie, nie mają przebaczenia, a jednak dokonują tego aktu jakby miłości, pojednania, uczucia sympatii, przyjaźni. Ale w sercu mieszka coś gorzkiego. Dlatego, drodzy, ja nie chcę teraz mówić, że sugerować nam, ale, jeżeli coś jest w naszym sercu, jeżeli to robimy, to pamiętajmy, że nikt inny tego nie widzi, nawet może druga osoba tego nie widzi, ale widzi to Bóg, widzi to Jezus Chrystus. On przenika nasze myśli. On zna nasze motywacje. Tak jak znał motywację Judasza. Judaszu, wydajesz. A też innymi słowy mówi, przyjacielu, po co przychodzisz? Jakby jeszcze chciał, aby Judasz się być może opamiętał, być może. Przyjacielu, po co przychodzisz? Dlaczego to czynisz? Jeszcze wyraża jakby ten, jeszcze mówi do niego przyjacielu, dlatego że niby pozornie przychodzi jak przyjaciel, ale już jest śmiertelnym wrogiem. I dzisiaj widzimy ludzi, którzy uśmiechają się do siebie, wysyłają pozytywne te sygnały, nawet grzecznościowe sygnały, ale w sercu jest zupełnie co innego. Pozorna grzeczność na zewnątrz, ale głęboko w sercu coś bardzo nieprzyjemnego, coś, co jest zdradą, coś, co jest nienawiścią, coś, co mówi, albo wysyłam ci nawet sygnał taki, ale w sercu. Drodzy, także ważną rzeczą jest, aby sprawdzać swoje serce. W przypowieści Salomona, 26 rozdział, i też takie są takie mocne słowa, drodzy. I chciałbym, aby 26 rozdział przypowieści Salomona, 24, 25 werset. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. Drodzy, popatrzmy, co może być w sercu człowieka. Choć nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości mieszka w jego sercu. To są takie ostrzeżenia, drodzy. Nie powiem dla tych, co już mają, ale chciałbym powiedzieć, że dla tych, którzy być może coś skrywają. Albo dopuszczam właśnie grzech takiej niechęci, nieprzebaczenia, korzeń, który rośnie. I do czego on urasta? Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, że abyśmy, kiedy to czynimy, kiedy się witamy, kiedy się całujemy, abyśmy my sami siebie w sercu osądzali, bo to jest ważne. Nikt tego nie widzi, ale Bóg to widzi. Jezus Chrystus widział serce Judasza. Jezus Chrystus widział motywację jego. Jakie są motywacje? Dałby Bóg, abyśmy też i dzisiaj mogli wniknąć w swoje serca, przebadać swoje serca i jeszcze przyjść w tej pokorze. Marcin mówił o tym długu. I nie pamiętam w tej chwili, ale w talentach określało się wagę złota. I jeden talent to był majątek. To był ogromny majątek. A to jest 10 tysięcy talentów. Także to są, nie wiem ile poszło pieniążków na budowę świątyni Salomona, ale to są ogromne pieniądze. 10 tysięcy talentów. A więc niesamowity dług. I został odpuszczony. Bóg odpuszcza, drodzy bracia i siostry, jeżeli przychodzi człowiek w pokorze swojego serca. Ale z drugiej strony, czy ty odpuszczasz taki minimalny, kilka groszy? Czy ty odpuszczasz? Dałby Bóg, abyśmy dzisiaj nad tym się zastanowili i głęboko do serca to sobie wzięli. Co jest w naszym sercu, co mieszka w naszym sercu, co powoduje, jakie mamy motywacje. Dałby Bóg, aby były one czyste, aby nasze serca i motywacje były jak najbardziej czyste. Amen.
Chwała niech będzie łaskawemu Panu za mnie. Poszedł na krzyż. On zostawił niebiańską chwałę. Przyjął nędzny człowieczy kształt. Za mnie poszedł na krzyż. My mieliśmy wyrok śmierci i potępienia. A Jezus wziął nasze brzemiona, wziął nasze ciężary, nasze grzechy i poszedł z nimi na krzyż. I my w niczym, tak kiedy śpiewałem tą pieśń, tak mi przyszło do serca, jaką wielką samotność przeżywał Jezus Chrystus, kiedy szedł na krzyż. Niósł grzechy wszystkich nas, ale nie niósł współczucia żadnego z nas. Nie wysłaliśmy Jezusa na krzyż, dając Mu nasze winy, nasze brzemiona, nasze grzechy, dziękując Mu. Nie, dorzuciliśmy Mu tylko ciężar. Dorzuciliśmy Mu tylko ran. Dodaliśmy bezwzględnie, tak jak ten kat rzymski, który biczował Jezusa. Takimi byliśmy. Nikt z nas nie zapytał się, może ci za ciężko. Nie pytaliśmy się. Po prostu zrzuciliśmy nasze brudy. I w tej drodze nie byliśmy z Jezusem. On był opuszczony. I samotny. On nie miał wsparcia. Ani mojego, ani twojego. A mimo to poszedł nas ratować. Chwała Panu Jezusowi za Jego wielką miłość. Bracia i siostry, ale niech to spowoduje, że teraz, kiedy wiemy wszystko, kiedy jesteśmy oczyszczonymi, zbawionymi, niech to spowoduje, że będziemy z całego serca służyć Panu. kochać Go, że będziemy wierni Mu we wszystkim, wierni Jezusowi, że będziemy prawdziwie Jego sługami, poddanymi Mu we wszystkim. Teraz, kiedy to wszystko wiemy, niech Jezus ma w nas wierny lud. Wierny lud, który nie zna kompromisu, który nie wymyka się spod Bożej kontroli, żeby uczynić coś po swojemu, żeby załatwić swoją sprawę, który nie odchodzi od Pana na chwilę, żeby pokolaborować ze światem. Nie pozwalajmy na to, żeby zdrada pojawiła się już teraz w naszym życiu, bo wiemy wszystko, bo mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa zawsze, kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego. Mówimy o Jego wielkiej miłości. Mówimy o zbawieniu, które dokonał. Wiemy wszystko, rozumiemy wszystko, rozumiemy też naszą winę. Dlatego niech Pan odbierze też dzisiaj z naszych serc chwałę, dziękczynienie, ale nie tylko. Kiedy się rozejdziemy, niech odbiera z naszego życia chwałę, dziękczynienie, tą dobrą woń. Ja chcę przeczytać z objawienia Jana taki fragment, dłuższy fragment. Z 18 rozdziału. Od 21 wiersza do 10 wiersza następnego rozdziału. 18 rozdział objawienia Jana i 21 wiersz i niżej. I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huk młyna. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja. I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. i upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jan ma piękne wizje, które powinny, powiem, rozpalać nasze serca. Powinniśmy o nich myśleć, mieć je w naszych sercach, wyobrażeniach. Najpiękniejsze opisy chwały, majestatu Bożego znajdujemy właśnie w tej księdze. W ostatniej księdze jest to taki dar dla ludu Bożego, który taki prezent, powiem, dla ludu Bożego. Bóg uznał, że powinien objawić coś więcej swojemu ludowi. Ludowi, który tak generalnie przez całe wieki żył w prześladowaniu, w nienawiści, dręczony przez ludzi, przez szatana, prześladowany. Gdyż taka jest prawda, bo Jezus powiedział o tej takiej zasadzie, jeśli mnie nienawidzili i was nienawidzić będą. I prawdziwy lud Boży zawsze był znienawidzony przez świat. I ta nienawiść objawiała się w różnoraki sposób, powiem w dowolny sposób. Co ludziom przyszło na myśl, to czynili. Znamy historię chrześcijaństwa, znamy historię apostołów, i pierwszych chrześcijan, znamy prześladowania naszych wieków. Dzisiaj wiemy o naszych współczesnych, potwornych prześladowaniach. Wcale nie mniejszych niż apostolskie. Wcale nie mniejszych. Wcale. Mimo tego, że można powiedzieć, że człowiek stanął o wiele wyżej w tym poziomie, w rozwoju swoim, wcale nie wyżej. Wcale nie mniejszych. Wcale nie mniejszych. Mimo że minęły mroki średniowiecza, jak to mówią, tak? Gdzie ludzi dręczono, zabijano za wiarę. Ale popatrzcie dzisiaj, jakie straszne rzeczy się dzieją. To jest uniwersalne, co Jezus powiedział. Mnie nienawidzili, mnie prześladowali i was będą prześladować. Mnie nienawidzili i was nienawidzieć będą. Nie dziwcie się. I myślę, że Pan Bóg uznał za potrzebne odkryć trochę tajemnicę tego, do czego zmierzają dzieci Boże. Pokazać, chociaż trochę, uchylić, tak powiem, rąbka zasłony, aby mogli zobaczyć, gdzie zdążają. I tutaj w tym przedstawionym fragmencie widzimy taki piękny obraz. Pod koniec ten drugi fragment pokazuje nam taki piękny obraz chwały, dostojeństwa, mocy Jezusa Chrystusa. Ale ten pierwszy mówi o Babilonie, zaczyna się ten fragment od tego, że podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza. Mówiąc tak, jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. Co przedstawia, co symbolizuje Babilon? Kogo? Babilon symbolizuje wszetecznicę, a więc Kościół odstępczy. Babilon to nie Hitler, Stalin i jemu podobni. Babilon to nie, powiem, rządy dyktatorów tego świata, o których dziś słyszymy. Babilon to wszetecznica. To jest wyraźnie tu powiedziane. Tu nie trzeba się tego domyślać. drugim wierszu 19 rozdziału czytamy: osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim. Babilon to pomieszanie Bożego z najgorszym ludzkim, diabelskim. Ludzie żyli, ten stary Babilon, ludzie żyli w jakiejś zgodzie z Bogiem. Bóg ich nie karał, nie czytamy o jakichś karach, plagach na ludzi do tego czasu, jakichś szczególnych sądach Bożych. Bo ludzie żyli w jakiejś takiej, powiem, symbiozie, takim prawidłowym nastawieniu z Bogiem swoim, dopóki nie przyśniło się, powiem, nie ubzdurało się ludziom, żeby stać się równym Bogu, żeby dostać się do Boga, żeby zagrozić Bogu, żeby zebrać swoje siły i stać się tak wielkim, że sięgnąć aż Bożego tronu. I zaczęli budować wieżę Babel. I Bóg wstąpił przeciwko nim, pomieszał ich języki, powiem, stała się wielka tragedia. A całkowicie upadł ich plan. I od tej pory, powiem, od tej wieży Babel, a po Babilon, który później był symbolem no świata, symbolem mocarstwa, które rządziło się bezbożnymi zasadami ludzkimi, mocne, silne. Babilon, który można powiedzieć jest taką mieszaniną, takim kondensatem nieprawości, zła, uciech ludzkich, rozrywek, krzywd. I tą nazwą też Bóg nazywa wszetecznicę. A wszetecznica to jest naprawdę coś pokrewnego. Wszetecznica to jest zrozumiałe, tak? Wszetecznica to żona, która zdradza. To ktoś poślubiony mężowi, ale zdradzający z innym. Zdradzająca z innym. Wszetecznica. Która nie jest wierna poślubionemu. Wszetecznica to ten odstępczy kościół, który porzucił Bożą drogę. Był na tej drodze, ale ją porzucił. Wszetecznica to letni kościół. Chramie na obie strony. Raz tak, a raz tak. Chcę trochę Bogu. Pamiętajcie, chcę trochę Bogu. I trochę sobie. Jeśli w życiu człowieka jest taki dualizm, jest takie chramanie na obie strony, on się tłumaczy, że on też kocha Boga wtedy. Wiecie, to jest takie dla niego taka obrona, dla kogoś, kto jest letnim, dla kogoś, kto żyje w odstępstwie. Jest to taka linia obrony. On mówi, ja też przecież kocham Boga. Ja też robię, co mogę dla Boga. Nie jest tak, że ja nienawidzę Boga, a kocham tylko świat. Nie, ja też kocham Boga. Przetecznica przyznaje się do tego, że jej małżonkiem jest Pan. Ona się przyznaje do Niego. Taki chramiący letni kościół na obie strony chce żyć. I usprawiedliwia tą złą stronę tym, chce ją zakryć niejako, że on też służy Bogu, że on jest poślubiony Bogu, że tak naprawdę to zaczęło się z Bogiem, że był taki dzień, kiedy on się zaręczył z Bogiem, a Bóg z nim. Oblubieniec zaręczył się z oblubienicą. Wiecie, to jest bardzo mocna, powiem, bardzo mocna linia obrony tych, którzy żyją w rozdzieleniu jaźni, powiem, którzy żyją i chramią na dwie strony letniego kościoła. To jest bardzo mocna linia obrony, bo on mówi, ja kocham Boga. Częściej mówi o tym, w zasadzie zawsze mówi o tym, że kocha Boga, a nie mówi o tym, że kocha świat. Nie mówi o tym. Kocha świat, ale nie mówi o tym. Kocha świat, ale im więcej kocha świat, to mówi, że kocha Boga. Kiedy przychodzi służyć Bogu na nabożeństwie, mówi, ja kocham Boga. Nie mówi, ja kocham świat. Kiedy idzie i służy sobie i żyje dla siebie, dalej mówi, ja kocham Boga. Ale żyje już dla siebie. Nie mówi wtedy, a teraz kocham świat. Nie, nigdy tego nie mówi. Nigdy wszeteczna żona nie mówi mężowi, a teraz idę do kochanka. Wczoraj miałam spotkanie z kochankiem. Nie mówi tego. Ona mówi, kocham ciebie. Tylko ciebie kocham. Ty jesteś moim mężem. Widzicie tą przewrotność? To jest coś okropnego. Wiecie, wszetecznica to Kościół, który porzucił naśladowanie Jezusa. Porzucił. W pewnym momencie zostawił drogę za Jezusem i poszedł w świat. I dobrał sobie kochanków. I dobrał sobie tych, którym poświęca życie. I dobrał sobie tych, którym oddaje swoje uczucia. Dobrał sobie. Na początku był tylko Jezus, on miał być aż do końca, tylko Jezus. Jedyną naszą miłością ma być Jezus, ale wszeteczny Kościół to ten, który idąc za Jezusem nagle zapragnął innych oblubieńców. Pełno ich jest. Tych, którzy chcą mieć udział w twojej czystości, którzy chcą zbrukać twoją czystość. Pełno ich jest. I wszeteczny Kościół porzucił drogę naśladowania Jezusa. Wszeteczny Kościół to ten, który wybrał drogę bez krzyża. Idzie za Panem. Mówi, że idzie za Panem, przyznaje się do Pana, ale wybrał drogę bez krzyża, bez wyrzeczeń, bracia i siostry. Wiecie, wszeteczny Kościół jest szczególnie dzisiaj widoczny i jawny. I powiem, mało co już się kryje, prawie się nie kryje. Tak wrósł w siłę. Tak się sprząkł z duchem tego świata, że jest taki mocny. To jest napisane i już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy i nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna. Zobaczcie, jak był rozwinięty, jak był potężny, jak był mocny, jak był bogaty Babilon. Ale czym był bogaty? Bogaty rzeczami tego świata, nie Bożymi. Kiedy jest tutaj mowa o tych harfiarzach, muzykach, flecistach, gdzie jest takie fajne, rozrywkowe życie. Pamiętacie takie sceny średniowieczne, kiedy grajki grali na rynkach? Trupy chodzące, tak? Tak się nazywało, trupa, tak? Nie mylić się ze zwłokami. I oni grali na fletach. Flet to taka fajna, służyła do tego fujareczka. To się pojawiło, to było. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca, ani oblubienicy. Gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Tak wzrosła w siłę wszetecznica. Ona pozawierała układy ze światem. Świat ją wspierał. Świat ją finansował. Handlowałaś z wielmożami tej ziemi, jest napisane. Prowadziłaś handel z wielmożami tej ziemi, z wielmożnymi tej ziemi, z silnymi. Jej siłą przestał już być Jezus Chrystus. Znalazła sobie innych, powiem, sponsorów, przyjaciół, mocnych, inną ochronę. Kochani, przetecznica rozwija się w siłę, wzrasta w siłę i w moc. Do tego stopnia, że przeciwstawia się swoim współbraciom. Przeciwstawia się naśladowcom swojego Pana. Kiedyś sama go naśladowała, a teraz morduje tych, którzy naśladują Pana. I jest zaznaczona krwią, spryskana krwią męczenników i świętych. To z tego widać, to jest przetecznica, jest to kościół, który chciał mieć wszystko, co ma świat. Chciał mieć harfiarzy, chciał mieć piszczałki, chciał mieć muzyków, chciał mieć flecistów, trębaczy, chciał mieć rzemiosło, chciał handlować, chciał słychać, mieć huk młynów, dobrobyt. Chciał mieć to i dążył do tego. Chciał mieć wszystko. I tak jak ten, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto i już go nie będzie. Jan widzi, jak potężny anioł bierze kamień i wrzuca go do morza. Kochani, tak się to zakończy. Tak się zakończy los przetecznicy. Kiedy taki potężny kamień, jak wrzucił ten anioł do morza, pomyślcie, zastanówcie się, ile razy on jeszcze wypłynął ten kamień, żeby ratować się. Żeby go jeszcze może ujrzeć, żeby jeszcze mu podać rękę. Ile razy wypłynął? Ani razu. Kamień, który wrzucisz do wody, kamień jak młyński kamień, który został wrzucony do morza, on poszedł na dno. Koniec. Wody się zamknęły i nie ma. Taki jest los, taki będzie los, taki będzie koniec przetecznicy. Wiecie, Bóg wydał sąd na przetecznicę, straszny sąd. Judasz, o którym żeśmy dzisiaj czytali i słuchali, był takim przykładem przetecznicy. Judasz, który miał Pana. Judasz, którego Jezus powołał, którego Jezus uczył, ochraniał, błogosławił. Poszedł do wielmożów tej ziemi i z nimi zawarł układ. I wrócił, aby wydać Jezusa, zdradził go. I kiedy jest o nim mowa, jest mowa jako o szczególnym, kiedy Jezus mówi o nim, mówi jako o szczególnym, kimś szczególnym w sensie tragizmu. Tylko ten syn zatracenia. Tylko ten syn zatracenia. Koniec jego jest okropny, przerażający. Koniec Judasza. Powiem, ten koniec wzbudza straszne współczucie, ponieważ jest to koniec człowieka oszalałego. Z rozpaczy, oszalałego w ciemności. Oszalałego. A jeszcze niedawno myślał, że zdradzić Jezusa to dobry interes. Że oddać go za 30 srebrników to dobry interes. Moi drodzy, jak dzisiaj? Wiecie, kiedy człowiek zdradza Jezusa, to szatan mu mówi i świat mu mówi, że robi dobry interes. Kiedy dzisiaj odstępujesz od przykazań Bożych, kiedy dzisiaj łamiesz jakiekolwiek Boże przykazanie, przykazanie mówiące o miłości, o wierności, może o przebaczeniu, o współczuciu, o cierpliwości, jakiekolwiek. Kiedy szatan ci mówi, świat ci mówi, twoja, powiem, natura ci mówi, to dobry interes. To można zrobić, to tylko ty możesz zrobić i fajnie, że to tylko jesteś ty. Zyskasz na tym. Zyskasz na tym. Świat mówi, że zyskasz na tym. Do tej pory zdrady Judasz nie usłyszał od żadnego z tych pseudoprzyjaciół, że skończysz samobójstwem. Że piekło otworzy się przed tobą już za życia. Że piekło cię wchłonie już za życia, jeszcze za życia. Nikt jemu o tym nie powiedział. Kiedy zamierzasz zdradzić Pana Jezusa, masz wszystko, powiem, wszystkie głosy, słyszysz ich bardzo wiele, że robisz dobry interes. Ale nie ma dobrych interesów przeciwko Bogu. Nie ma zysku, jeśli człowiek łamie Boże przykazania. Nie ma zysku, kiedy człowiek zdradza Boga. Nie ma żadnego zysku, bracia i siostry. Żadnego zysku, najmniejszego zysku. Chociażbyś miał w kieszeni 30 srebrników. Chociażby ci ciążyło to złoto i byś był szczęśliwy, idąc, że masz już. Chociażby nawet tak było. Kiedy szedł zdradzić Jezusa, może dotykał co rusz tych 30 srebrników i się cieszył, co z nich będzie miał. Jakże szybko jego szczęście się rozwiało. Jakże szybko jego szczęście zamieniło się w okropną tragedię. Najbardziej chyba, powiem, ciemna, tragiczna śmierć, jaką można przeczytać, to jest właśnie śmierć Judasza. Wprost widać w tych słowach, kiedy czytam o jego śmierci, wprost widać to potępienie duszy. I widać, jak piekło szarpie go i już go nie wypuszcza. Łatwo jest zdradzić Jezusa. Kiedy się go zdradza, kiedy się dobija interesu ze światem, z sobą samym, kiedy dobijasz interesu z sobą samym, jesteś szczęśliwy. A nie bądź szczęśliwy, to jest tylko chwila. I to jest kłamstwo. Już siedzisz w kłamstwie. Już siedzisz w obłudzie. Już jesteś oszukany. Już jesteś oszukany. Czy ci, którzy płacili Judaszowi srebrniki, czy oni mieli na myśli, że mu pomogą w razie tragedii? Oni wiedzieli, że nawet palca nie dołożą. I kiedy przyszedł do nich i rzucił te srebrniki, powiedzieli, to jest twoja rzecz. Co nam do tego? Niech to przekleństwo idzie z tobą. Tak. No tak robi. Świata jeszcze niedawno płacili, uśmiechali się i mówili, jesteśmy razem. Bracia i siostry, nie warto zdradzać Boga, to jest jedna prawda. Nikt nie może bezkarnie przestąpić Bożych przykazań. Bezkarnie. Nikt nie może. Nikt. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. Wszetecznica skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim. Wiecie, ile dzisiaj jest ludzi skażonych wszeteczeństwem? Wszetecznicy. Iluż ludzi ona zaraziła? Że nie trzeba żyć świętym życiem. Że nie trzeba być oddalonym od świata. Że nie trzeba mieć w nienawiści swego życia. Nie trzeba. Iluż ludzi zostało skażonych jej wszeteczeństwem? Gdyby nie jej wszeteczeństwo, gdyby nie jej skażenie, może by poszli inną drogą? Gdyby nie zgorszenie, które siała, ludzie zachowaliby czystość. A tak wszystko jest wolno. Czy nie żyjemy dzisiaj w kraju, nie tylko w kraju, w świecie, który mówi, że wszystko jest wolno? W chrześcijaństwie wszystko jest wolno. Nie ma już rzeczy absolutnie, kategorycznie zabronionych. Żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko tak naprawdę jest wolno. gdzie wszystko można wytłumaczyć. Ale tutaj czytamy, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Prawdziwe, bo Bóg ich nie zmienia. Prawdziwe, bo Bóg ich nie zmienia. Bóg ich nigdy nie cofa. Bóg ich nie modyfikuje. Prawdziwe są sądy Boże, te, które usłyszałeś. Te, które Bóg powiedział przed wiekami. Prawdziwe, dlatego że Bóg ich nigdy nie zmienia. Bóg je wyegzekwuje. To znaczy prawdziwe. Nierzucone dla żartu, nierzucone dla strachu. Nie, po prostu wyrok Boży. Sprawiedliwość Boża. Bóg ci nie grozi. Bóg cię nie szantażuje. Nie. On ogłosił swój wyrok, on ogłosił swoje słowo, on ogłosił swoją prawdę. I sądy Boże są prawdziwe. Zobaczcie, wszetecznica się o tym przekonała, że sądy Boże są prawdziwe. Ona liczyła na to, że przecież ona ma, powiem, dowód na to, ona ma akt ślubu, zaręczyn ze swoim oblubieńcem. Nic jej to nie pomogło. Nie pomogło. Jak kamień rzucony w morze, nad którym się zamknęło i więcej nie było. I umilkły, i jest napisane, i czytamy, że już nigdy nie rozbrzmi w tobie muzyka, nigdy nic już z tych rzeczy. Wszystko zginie razem z tym. Kochani, to jest taki radykalny koniec, i nic nie ma już. I nic nie ma, i to w jednej chwili się stanie. Potężny anioł złapał ten kamień i wrzucił, i to jest obraz tego, co się stanie z Babilonem. I jak to się stanie? Sprawiedliwe i prawdziwe. Sprawiedliwe, bo Bóg sądzi bez różnicy. Bóg sądzi wszystkich równo. Sprawiedliwe, ponieważ nikt nie ma układów u Boga. Nikt nie ma układów. Kiedy ludzie łamią Boże przykazania, mówią, ale Bóg mnie zrozumie. Nie ma układów, Bóg nie idzie na układy. Kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który się chce żenić z niewierzącym, to mówi, Bóg to zrozumie. Ja znajdę, on myśli, że on znajdzie łaskę u Boga. U Boga nie ma układów. Bóg sądzi sprawiedliwie. Kiedy idziesz, pokłócisz się i mówisz, przecież ja to wytłumaczę przed Bogiem. Ja mam argumenty na moją obronę. Nie ma u Boga układów. Bóg sądzi sprawiedliwie. Bóg sądzi sprawiedliwie, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Bóg pomścił krew sług swoich. Bóg się ujął za nimi. Bóg wydał wyrok za to. Nie ma bezprawnego mordowania chrześcijan dzisiaj. Myślicie, że to są bezprawne, robią co chcą, a później idą i piją? Nie. Odbiorą właściwą karę. Odbiorą tą karę, na którą zasługują. Bóg pomści krew sług swoich. Tak jest napisane. I tak będzie. Będzie to straszna rzecz. Ci ludzie robią straszną rzecz. Jeszcze jest ich czas. Jeszcze myślą, że mogą bezkarnie iść i mordować. Tak jak słyszeliśmy niedawno, gdzieś tam w Afryce wymordowali całą wioskę chrześcijan, tak? Bezkarnie. Wiedzieli, że nic ich za to nie spotka. Wiedzieli, że nie przyjedzie służba bezpieczeństwa, że nie przyjedzie policja, bo byli w zmowie. Bo to są muzułmanie, a to są chrześcijanie i można ich wyrzynać. Myślisz, że Bóg się nie upomni? Upomni się Bóg. Bóg się upomni. To jest tak napisane. I pomścił na niej krew sług swoich. Boże sądy są prawdziwe i sprawiedliwe, ponieważ to, co powiedział, jest nieodwołalne. 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 Jeśli Bóg powiedział, że nie można dwom panom służyć, przetecznica myślała, że można i wcale się dobrze jej z tym żyło. Bo miała wszystkie uciechy, które miał świat i miała też Boga i mówiła, można. Ale Pan Bóg powiedział, że nie można dwóm Panom służyć. I teraz widzimy, jak Boży wyrok przychodzi i okazuje się, że absolutnie nie można. I taki jest koniec tych, czy tej, która zdradza Jezusa Chrystusa. W wierszu 5 i w dalszych wierszach jest mowa i obraz Jezusa Chrystusa w chwale. Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Czy boisz się Pana? Chwalcie Go wszyscy, mali i wielcy, którzy się Go boicie. Czy boisz się Pana? Co to znaczy? Czy ja się mam bać Pana? Czy drżysz przed Jego Słowem? Czy drżysz przed Jego Słowem? Czy łatwo Ci przychodzi je złamać? Dzisiaj czytaliśmy o tym, że modlitwa jest połączona z przebaczeniem. Że lepiej się nie modlić nawet, nie tracić, nie marnować czasu, sił ani środków. Jeżeli się nie odpuściło, jeżeli nie ma się wolnego serca, prawda? Czy drżysz przed tym słowem? Czy drżysz na tyle, że odpuszczasz? Obojętnie, kto to nie jest, obojętnie, jaką by winę nie miał wobec ciebie, odpuszczasz, bo drżysz przed Bożym Słowem. Jeśli Pan Jezus mówi, że ten, kto patrzy na niewiastę i pożąda ją w swoim sercu, jest cudzołożnikiem, czy drżysz przed Bożym Słowem, czy patrzy sobie spokojnie i pożądasz w sercu i masz myśli dziwne? Co robisz? Czy się boisz Pana? Wiecie, bać się Pana to nie o to chodzi, żebym ja się trząsł przed Panem dzisiaj, tutaj, teraz. Nie tak się boimy Pana i nigdzie nie znajdziemy przykładu bania się Pana w taki sposób. Takiego prawidłowego bania się Pana. Bać się Pana to znaczy odstępować od grzechu. Bać się Pana to znaczy respektować Jego ostrzeżenia. Bać się Pana to znaczy zawrócić na Boże ostrzeżenie. To znaczy bać się Pana, nie trzęść się przed Nim. Uwielbiajcie Pana, oddajcie chwałę wszyscy, którzy się Go boicie. Bać się Pana to przyjąć Jego ostrzeżenie i zmienić swoje postępowanie. Czy się boisz Pana? Czy przyjmujesz Jego ostrzeżenie, czy też lekceważysz Jego ostrzeżenie? Jeśli lekceważysz Jego ostrzeżenie, Boże przykazanie, to możesz mówić nawet, że się boisz Pana, ale się Go nie boisz. I narasta, wiele razy to jest napisane, potem usłyszałem jakby donośny głos tłumu licznego. 4 wiersz. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie. 6 wiersz. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby głos wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. Bracia i siostry, jeśli dzisiaj jeszcze może przeżywamy różne mroki, kiedy jest nam smutno, kiedy serce nasze jest zasmucone z powodu naszego grzechu albo z powodu grzechu naszych bliskich, wiele razy, powiem, to nasze życie jest osnute takimi chmurami, ciężkimi chmurami, ciężko jest nam żyć. Przychodzi czas, bracia i siostry, kiedy będziemy się weselić i radować. I żadnej chmury nie będzie. Bóg odbierze wszelkie smutki, troski. Bóg otrze wszelką łzę. I Słowo Boże mówi, że nawet wspominać nie będziemy rzeczy dawnych. Bóg to czyni. Bóg przygotował wspaniałe, doskonałe odpocznienie. Ale po tym, ja myślę, po to Bóg to pokazał dzisiaj mi i tobie, żebyś nie ustawał, kiedy jesteś dzisiaj, żebyś nie narzekał, kiedy, żebyś nie, powiem, nie ustawał w siłach, w boju, w walce, kiedy przychodzi ci walczyć w gęstych chmurach, kiedy przychodzi zmagać się ze smutkiem, który jest w sercu. Słowo Boże mówi, świat będzie się radował, a wy będziecie smucić się. Smutek jest udziałem chrześcijan. Ten smutek z powodu Bożych rzeczy, z powodu tej Bożej drogi. Ale przychodzi czas wesela i radości, gdyż nastało wesele baranka. Nastało wesele baranka. Jezus przygotowuje dzisiaj Kościół, bracia i siostry, kiedy mówi do nas słowo, kiedy nas napomina, kiedy w domu ciebie napomina, gdy czytasz Słowo Boże, albo gdy się modlisz, kiedy ci pokazuje, jak masz żyć, to Pan Jezus Chrystus przygotowuje ciebie na wesele swoje. Na wesele, na ucztę barankową, a oblubienica Jego przygotowała się. Oblubienica Jego przygotowała się. Przetecznica, widzicie, żyła swoim życiem. Była zadowolona, że żyje i że się ma dobrze, ale oblubienica myśli o przygotowywaniu się. Oblubienica nie myśli o tym, że teraz jest tak albo źle, albo dobrze, albo źle. Przetecznica myślała o tym, ona widziała u siebie, słyszała piszczałki, harfy, mieliby młyny, fajnie było, kupcy przychodzili do niej wielmożni, handlowali z nią, było dobrze, cieszyła się, radowała się, a oblubienica myśli o tym, co przed nią. Ona przygotowała się, Jezus ją przygotowuje i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bracia i siostry, kiedy Bóg ciebie zachęca, kiedy Słowo Boże ciebie zachęca do życia, powiem, owocnego dla Boga, do tego, żebyś tak pracował, aby się pojawiły owoce Ducha Świętego w twoim życiu, na chwałę Bożą. Kiedy Bóg ci mówi dzisiaj, nie, odrzuć egoizm, zajmij się swoim bliźnim. Odrzuć swoją wygodę, weź brzemiona drugich, weź brzemiona, niesiecie brzemiona drugich? Jesteście, powiem nawet, uciążeni tymi brzemionami drugich, czy jesteście wolni? Kochani, są brzemiona, jest ich wiele. One czekają, kto je podejmie. Bóg przygotowuje swoją oblubienicę. Bóg przygotowuje ten czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Sprawiedliwe uczynki świętych. To jest ten bisior. Dlatego dzisiaj Bóg zachęca nas do tego, byśmy byli czynnymi, byśmy nie tylko miłowali słowem, ale czynem. A my mówimy, Panie, ciągle w tym życiu trzeba coś robić dla Ciebie. Ciągle jakieś wyrzeczenia. Kochani, to nie są wyrzeczenia. To jest przygotowanie bisioru. To jest przygotowanie na ucztę barankową. To nie są wyrzeczenia. To nie jest praca dla pracy. To nie jest praca dla czyjegoś interesu. To jest praca dla twojego wesela, na twój ślub, na wesele barankowe. I dano jej przyoblec czysty, lśniący bisior i rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę baranka. A ja myślę, że my nie potrafimy jeszcze tego docenić, że jesteśmy, ty i ja, jesteś zaproszony na ucztę baranka. Chwała Panu Bogu. Jesteś zaproszony. Wiecie, wtedy, kiedy będzie ten straszny koniec wszetecznicy, kiedy się odstąpi, kiedy się okaże, że wszelka złuda, wszelka obłuda nie została ukarana i osądzona. I kiedy się okaże radość wybawionych, kiedy nastanie wesele baranka, jesteś zaproszony na to wesele. Jako oblubienica. Jezus nas zaprosił. Niech Jemu będzie chwała. Niech nasze serca dziękują Panu Jezusowi. Radujmy się i weselmy. Bo jesteśmy z Panem, a Pan jest z nami. Amen.